Marcin Urbaniak z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Ten, którego właściwie do końca nie wiem, jak przedstawić, bo to jest ktoś, kto zajmuje się emocjonalnością, psychologią zwierząt.
Tak, czyli jestem zoopsychologiem, który bada szeroko rozumianą umysłowość różnych gatunków i kręgowców, i bezkręgowców, z którymi mamy do czynienia, a na tą umysłowość składają się między innymi emocje, ale też procesy poznawcze, percepcja, pamięć i różne inne struktury i zjawiska mentalne, psychiczne.
Czyli będziemy rozmawiać o książce Co wie ryba? Jest pan najlepszym specjalistą od tego, a z drugiej strony to jest pan opiekunem tej książki.
Opiekunem merytorycznym, który wziął na siebie kwestię promowania w mediach i występowania, dyskutowania, omawiania treści tej książki, która co prawda nie jest napisana jakimś trudnym specjalistycznym językiem, ale są tam dość zawiłe zagadnienia omawiane z dużą ilością przykładów eksperymentów naukowych, więc moim zadaniem było jest wyjaśnienie i uproszczenie wniosków, które wynikają z eksperymentów prowadzonych na rybach, a konkretnie na różnych właśnie zjawiskach psychicznych, percepcji czy emocjach, zjawiska, które są udowadniane poprzez te eksperymenty. Moim zadaniem jest uproszczenie i wyjaśnienie, na czym one polegały.
Wielką furorę zrobiła książka Prywatne życie drzew, a to jest prywatne życie naszych podwodnych kuzynów, czyli coś jak gdyby z tej serii, prawda?
No, aż tak daleko idącego wniosku to bym nie wyciągał, z tego względu, że obydwie książki są popularno-naukowe, to książka dotycząca drzew, w ogóle roślin i ich takiego życia wewnętrznego jest treścią mocno metaforyczną i symbolicznie, tak alegorycznie pokazującą pewien rodzaj bardziej wartości, jaką mają rośliny, drzewa, przyroda, a to życie wewnętrzne, życie duchowe to jest ewidentna metafora. Natomiast w przypadku ryb tutaj mówimy dosłownie o faktycznej sferze psychicznej, o realnie istniejącym życiu wewnętrznym, czyli systemie poznawczym, umyśle, pragnieniach, potrzebach gatunkowych, które te zwierzęta realizują, a więc mamy faktycznie istniejącą sferę psychiczną, chociaż nie tak rozbudowaną i nie tak bogatą jak w przypadku ssaków, a tym bardziej ssaka, jakim jest człowiek.
Niewiele osób tak o rybach myśli. Myślę, że 99% naszych słuchaczy przyzwyczajonych jest do tego powiedzenia, ryby dzieci głosu nie mają, prawda? I generalnie tak. Ryby niczego tam nie mają. Można taką płotkę sobie wyciągnąć z wody na wędkę, potem ją wrzucić do wody i wydaje się, że płotce nic się nie dzieje.
No tutaj w tym jednym zdaniu i pytaniu pojawiło się dużo kontrowersji, z którymi sobie ta książka dyskutuje, bo po pierwsze to, że ryby głosu nie mają, to jest taki stereotypowy mit, który jest powielany od stuleci być może, z tego powodu, że bardzo niewiele osób, w zasadzie tylko specjaliści, wiedzą, w jaki sposób ryby się ze sobą komunikują.
A my to mamy w genach, prawda? To myślenie o rybach.
No mamy tak, w genach dziedziczone, powiedziałbym, kulturowo z pokolenia na pokolenie, przekazywane są takie skróty myślowe czy stereotypy, które są niestety bardzo krzywdzące dla ryb, bo właśnie po pierwsze nie widzimy w nich takich jednostkowych, indywidualnych podmiotów, które mają rozbudowaną sferę psychiczną, po drugie odbieramy im pewne zdolności czy umiejętności, z których sobie na co dzień nie zdajemy sprawy, a po trzecie jeszcze myślimy o tych zwierzętach w kategorii przedmiotów, które stanowią jakiś rodzaj rozrywki, przyjemności albo w kontekście konsumpcji jedzenia, albo w kontekście rozrywki, jaką jest na przykład wędkarstwo. Tymczasem w tej książce mamy całkiem sporo argumentów przeciwko okrutnemu traktowaniu ryb właśnie dlatego, że dowiadujemy się, że na przykład ryby, już pomijając komunikację akustyczną, czyli jakiś rodzaj takiego metafizycznego głosu, to ryby odczuwają bardzo intensywnie ból oraz stan emocjonalne, którym niestety praktyki wędkarskie im przysparzają i stresu, i strachu, i bólu, biorąc pod uwagę na przykład łowienie na haczyk.
To, o czym pan mówi, to według mnie to świat staje na głowie.
albo świat zdobywa wiedzę, z której powinien konsekwentnie i racjonalnie korzystać, wiedzą, która z różnych powodów jeszcze 50 czy 100 lat temu była dla nas albo niedostępna, albo dopiero się rozwijała. No postęp w nauce jest faktem i należy z niego korzystać, więc nie wiem, czy nazwałbym stawaniem na głowie wzbogacenie nauki, jaką jest zoologia, czy
dla mnie stanął na głowie, dla mnie wychowanego na Mazurach, na Warmii, gdzie ja całe dzieciństwo spędziłem wędkując i nagle, przepraszam teraz w cudzysłów, proszę wziąć to wszystko, o czym będę mówił, jakiś jegomość mówi, że ja wędkując robiłem tym rybom krzywdę.
No tutaj na głowie stają na pewno nasze przyzwyczajenia, nawyki takie obyczajowo-społeczne, bo okazuje się, że jeżeli więcej wiemy na temat zwierząt, ssaków, ptaków czy ryb w tym wypadku, to nagle dowiadujemy się, że dotychczasowe nawykowe praktyki spędzania czasu wolnego, konsumowania, obchodzenia się z tymi zwierzętami, przetrzymywania ich w akwariach czy jakichś zbiornikach, nagle może okazać się nieusprawiedliwione moralnie, a nawet prawnie, biorąc pod uwagę ustawodawstwo, bo te zwierzęta po prostu cierpią. Ale to akurat jest pozytywne takie odwrócenie naszych obyczajów i nawyków, dlatego że ono będzie z korzyścią dla zwierząt, a my możemy nauczyć się i wyrobić jakieś pozytywne praktyki wchodzenia w relacje na przykład z rybami, niekoniecznie oparte o wyciąganie je z wody, nabijanie na haczyk, czy przenoszenie na przykład poza wodą w czasie Bożego Narodzenia w workach plastikowych.
Ja jestem bardzo ciekawy tej książki, bo to jest też książka o życiu ryb, o życiu ich psychicznym, o życiu ich społecznym, o tym, jak one funkcjonują. To z jednej strony, a z drugiej strony to jest książka, myślę sobie, o, napisał ją jakiś nawiedzony, nadwrażliwy.
Napisał ją specjalista, zoolog, ichtiolog, Brytyjczyk, Anglik, który na co dzień pracuje, już jest w wieku takim około emerytalnym, pracował na Uniwersytetach Nowego Jorku, w tym momencie w Kanadzie, Jonathan Balcombe, więc tutaj może kwestia taka, że jest mało znanym autorytetem czy naukowcem w naszym tutaj regionie, w Polsce, nie zmienia faktu, że jest jednym z najwybitniejszych autorytetów i ichtiologów na świecie. To też jest dla nas dobry taki wskaźnik, że tego rodzaju książki popularno-naukowe są tłumaczone na język polski, dlatego że no, przenikają do nas trendy i wiedza, która jest ogólnodostępna i czasami wręcz oczywista w krajach na przykład zachodnioeuropejskich, gdzie ci badacze funkcjonują od dekad, no i publikują.
To jak żyją ryby? Co dla pana jest najbardziej fascynującego w tej książce?
Dwie rzeczy. Jedna związana z ich dodatkowymi zmysłami, które ciężko sobie nam wyobrazić, a tutaj chodzi mi
linia
o dokładnie...
Boczna?
Linia naboczna to jest taka, to jest zmysł, o którym wiedzą, myślę, ichtiolodzy całkiem dobrze, ale ona jest istotna, dlatego że linia naboczna jest takim czujnikiem ciśnienia, który z jednej strony koordynuje nawigację ryb w ciemności albo pływając w ławicy, a z drugiej strony odpowiada właśnie za te negatywne wrażenia i doznania, kiedy ryba jest chwytana w dłoń i jeszcze wyciągana z wody. Natomiast zmysł geomagnetyczny to jest taki rodzaj zmysłu, który też mają na przykład ptaki wędrowne. To jest doświadczanie, można powiedzieć, linii magnetycznych, które otaczają kulę ziemską. Dzięki temu zmysłowi ryba jest w stanie odnajdywać odpowiedni kierunek płynięcia na tysiącach kilometrów, czyli to jest zmysł, który kieruje rybę dzięki właśnie odczuwaniu linii pola.
Można powiedzieć, że ryba ma wbudowany swoisty GPS w sobie, prawda?
Tak, ma kompas, ma wbudowany kompas i podobnie jak u ptaków, u ryb ten kompas mieści się w przewodach nosowych, pstrąga czy łososia. To są mikroskopijne kryształki tlenku żelaza, które ustawiają się dokładnie jak kompas wzdłuż linii pola magnetycznego Ziemi, dzięki czemu ryba, na przykład łosoś, jest w stanie tysiące kilometrów powrócić z oceanu do strumieni konkretnych, żeby odbyć tarło. Podobnie jak ptaki wędrowne na dystansie tysiąca kilometrów odnajdują drogę do Europy Północnej, na przykład z Afryki. A drugi taki fascynująca kwestia to są zachowania, można powiedzieć, społeczno, takie emocjonalne, społeczne ryb, które polegają na przykład na zabawie. na kreatywnym rozwiązywaniu zadań, a więc związane z ich inteligencją i stanami świadomymi. Na przykład eksperymenty, gdzie badano, czy ryby są w stanie w inteligentny sposób dostać się do jedzenia, posługując się narzędziami albo własnym ciałem. No i tam są opisy w tej książce, w jaki sposób płaszczki wpadły na pomysł, jak wyciągnąć jedzenie z rury przy pomocy własnego spłaszczonego ciała, albo też na czym polega zabawa ryb, również trzymanych w akwariach, bo chodzi o ryby pielęgnicowate z Afryki. Więc te wszystkie wyjątkowe, intrygujące rzeczy są świetnie opisane i polecam.
To taka książka, którą można spokojnie czytać na wakacjach nad morzem, a dziś to można uczestniczyć też w Dniu Ryby. Właściwie pytanie brzmi, panie Marcinie, dlaczego pana tam nie ma? Bo pan jest w Krakowie.
Tak, ja jestem w Krakowie.
Związane z Klubem Gaja jeszcze jedna uwaga, tak, który organizuje, tak, współorganizuje te Dni Ryby.
Tak, jestem w Krakowie i jestem równocześnie członkiem z Klubu Gaja. Podzieliliśmy się w ten sposób, że Klub Gaja jest na Helu na północy, a ja w Krakowie promuję książkę, która miała wczoraj swoją premierę, czyli dzisiaj, jutro mam spotkania tutaj w południowej części Polski z przyszłymi i bieżącymi czytelnikami, zachwalając tą książkę i namawiając do zakupu, do wypożyczenia z biblioteki, do zakupu w księgarni, więc na południu Polski reklamuję książkę, a moi koledzy i koleżanki na północy biorą udział w tej kampanii corocznej związanej z...
To dzisiaj zapraszamy na Półwysep Helski, zapraszamy do Helu, do Fokarium na Dni Ryby. A pana gorąco namawiam do tego, żeby kiedyś tam z tego Krakowa rzucić się Wisłą do Gdańska, bo dlaczego nie, żebyśmy mogli się spotkać i o książce poopowiadać już tak na żywo w cztery oczy. O książce Co wie ryba? Prywatne życie naszych podwodnych kuzynów. Marcin Urbaniak był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.